Komentarze Radia Gdańsk.
9.11, Jarosław Popek, witam Państwa. Razem ze mną dzisiaj w studio są Andrzej Ługin, Gdańsk Strefa Prestiżu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry Państwu.
Panowie, no trudno nie zacząć od wczorajszej kolejnej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Dzisiaj, a dokładnie nad ranem polskiego czasu, Krzysztof Szczerski, stały przedstawiciel Rzeczpospolitej przy ONZ-cie, podczas obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ zaapelował do Rosji o to, żeby w końcu po tylu latach zwróciła wrak Tupolewa. Spotkało się to z odpowiedzią ambasadora Rosji, bardzo oszczędną i praktycznie nic z tego nie wynika, ale pytanie do Marka Formeli, czy jest w ogóle szansa na to, żeby teraz w tej sytuacji geopolitycznej, jaką mamy, ten wrak odzyskać?
Czyli jest obowiązkiem strony polskiej, obojętnie kto sprawuje władzę, stawiać takie żądania, domagać się zwrotu tego wraku. Jest niestety przykrą okolicznością, że wraku tego nie otrzymamy. Tak długo jak sytuacja, jak relacje w tej chwili niezwykle skomplikowane w Europie, a także na pograniczu rosyjsko-ukraińskim, przy uwzględnieniu aktywnej roli Polski, uniemożliwiają czy wykluczają wykonanie tego gestu przez stronę rosyjską. Jest to bowiem nic innego jak rekwizyt polityczny używany przez aparat rosyjskiej władzy do wtrącania się w polskie sprawy, do zakłócania dialogu w Polsce, do utrudniania zamknięcia postępowania w sprawie katastrofy w Smoleńsku.
No i widzimy tu grzech pierworodny polskiej władzy zaraz po samej katastrofie.
13 rok już pokutujemy.
No właśnie, pytanie do Andrzeja Ługina, czy nawet jeżeli byśmy teraz odzyskali ten wrak, chociaż ja osobiście w to absolutnie nie wierzę, właśnie jeśli chodzi o to, o czym tutaj redaktor Formela mówił, czy to będzie zamknięcie sprawy, jeśli chodzi o warstwę dowodową w tym całym postępowaniu dotyczącym katastrofy?
13 lat po katastrofie odbierać w tej chwili wrak, no jest to w tej chwili chyba symboliczny jakiś gest. Natomiast sprawa powinna zostać załatwiona na samym początku i przede wszystkim nie powinno być przekazane śledztwo stronie rosyjskiej. To jest dla mnie jakby no, wskaźnik tego, w jaki sposób...
Podstawowa sprawa.
W jaki sposób załatwiano tą sprawę. W tej chwili jest to, jak mówię, gest symboliczny i dobrze byłoby, aby strona rosyjska się oddała ten wrak po prostu. No.
Rosjanie moim zdaniem precyzyjnie ocenili, że mając ten wrak, mają olbrzymi wpływ na klimat polityczny w Polsce. Wykorzystują go bardzo starannie do pogłębiania różnych sporów wewnętrznych i różnic związanych z oceną tego zdarzenia lotniczego i nie sądzę, żeby zrezygnowali, dopóki uznają, że ten samolot, wrak tego samolotu służy dobrze ich celom politycznym.
No i jak to gorący temat widzieliśmy wczoraj chociażby w mediach społecznościowych, gdzie minister Radosław Sikorski bardzo ostro wypowiadał się o obecnej władzy i o tym, że tego wraku nie udało się odzyskać. I to jest już kwestia kampanii wyborczej, bo Smoleńsk na pewno będzie w kampanii wyborczej wykorzystywany. Ale ja chciałem spytać o inny aspekt kampanii wyborczej. Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl dzisiaj opublikował bardzo ciekawy materiał dotyczący tego, kto wpłacał na fundusz wyborczy Platformy Obywatelskiej na Pomorzu w 2019 roku. I tu jest naprawdę bardzo ciekawa wyliczanka, więc odsyłam Państwa dokładnie do szczegółów, bo o wszystkich osobach nie będziemy mogli tutaj powiedzieć, ale mamy od 100 zł od szefa radnych klubu Platformy po nawet 15 zł od jednego z finansistów. 15 tysięcy, przepraszam. I ani złotówki od byłych ministrów, a nawet niektórzy dziennikarze wpłacali na ten fundusz wyborczy.
No to na pewno
Marek
są
Formela.
Ci dziennikarze, których powrót do mediów będzie oznaczał, że media będą wreszcie zrównoważone, zbilansowane, że będzie można zadawać te pytania, z których już nie będzie można zadawać. No to pokazuje też rodzaj hipokryzji. No dzielą nas poglądy, dzielą nas rozmaite punkty widzenia w różnych sprawach. Ich ukrywanie, maskowanie mistyfikuje debatę publiczną. Akurat ujawnienie tych kilku nazwisk ośmiesza Donalda Tuska i jego rozkoszne gaworzenie o likwidacji mediów publicznych czy przeobrażeniu mediów publicznych. Ja rozumiem, że chodzi o zastąpienie jednych dziennikarzy innymi dziennikarzami. No to jest taka facecja na kanwie tego spisu. On pokazuje po prostu, w jaki sposób, a ono nie obejmuje też, bo to jest wykaz wpłat obywateli Pomorza z roku 2019, nie obejmuje kampanii samorządowych, jak Państwo pamiętacie. Był taki moment w historii gdańskiego samorządu, kiedy prezydent Gdańska Paweł Adamowicz przyznał obfite nagrody swoim najbliższym urzędnikom, ci natomiast następnie wpłacali połowę tych nagród na jego fundusz wyborczy, więc Platforma dzisiaj...
Mieli przynajmniej z czego wpłacić.
Mieli z czego wpłacić, więc Platforma dzisiaj, co pokazuje ta architektura postaci i powiązań, jest te osoby, które występują, są bezpośrednio związane z architekturą gdańskiej władzy, ze środowiskiem gdańskiej władzy. Część z nich w sposób, myślę, podyktowany cynizmem, część ubezpieczając własną przyszłość, część pilnując swojego miejsca, a część z wdzięczności wpłacała i nie robi to na mnie jakiegoś głębszego wrażenia i dobrze, że to jest, że udało się to ujawnić, chociaż oczywiście są różnego rodzaju zadziwienia, czyli 100 zł od szefa klubu radnych, albo 20 tysięcy od teściowej pana prezydenta, czy też finansista pan Leszek Pawłowicz, związany z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, uczestnik wielu rad nadzorczych. To mi zaskakuje to swoista ascetyczna szczodrość wielu byłych wiceprezydentów, którzy następnie postanowili swoją przygodę polityczną kontynuować w spółkach komunalnych.
No i o tym właśnie chciałem porozmawiać, bo możemy sobie oczywiście anegdotycznie opowiadać o tych wpłatach, kto ile wpłacił, dlaczego tyle, dlaczego tak mało, dlaczego tak dużo, ale przecież to się wiąże z konkretnymi decyzjami władz Gdańska później, bo chociażby właśnie Eugeniusz Aleksandrowicz, o którym pan redaktor wspomniał, wpłacił 200 zł, ale spędził w Radzie Nadzorczej SOR Neptun Gdańsk prawie 15 lat, kwitując rocznie 70 tysięcy złotych, tak jak czytamy w Gazecie Gdańskiej. I to jest pytanie do Andrzeja Ługina, czy to powiązanie takie, wpłacisz, a później odzyskasz te pieniądze właśnie gdzieś w spółkach miejskich, jest zasadne?
Panu Aleksandrowiczowi wyszło taniej niż kupon w Totolotku.
No zdecydowanie. Tak, ja bym chciał wrócić też do niezależnych naszych mediów, bo mamy tutaj Lecha Parela, prezesa spółki obecnie, która wydaje Gdańsk.pl. Pan Lech Parel wycenił swoją
przyszłość i wdzięczność
dla Platformy Obywatelskiej na 800 zł. Natomiast tu jest ciekawą postacią pan Marek Ponikowski, dziennikarz motoryzacyjny, który udzielał się w TVP Gdańsk 3. W tej chwili jest w Radzie Nadzorczej Wszystko dla Gdańska i swą tutaj przyszłość wycenił tylko na 200 zł. No. Więc tu jest bardziej niezależny niż pan Lech Parel, który dał 800 zł.
No dobrze,
zł.
Ale przejdźmy, panie redaktorze, może do mojego pytania. Czy ten system powiązania, pod tytułem wpłacisz, a zyskasz później w spółkach skarbu...
Ale to chyba jest oczywiste. Ale to jest chyba oczywiste.
No tak, ale dlaczego to nie jest widoczne dla gdańszczan, którzy
bo
nadal
o tym
chcą głosować na...
Bo nikt o tym nie pisze i takie właśnie tutaj zestawienia nie są nigdzie publikowane. W tej chwili Gazeta Gdańska to opublikowała, czy portal Wybrzeże 24.
I Gazeta i Portal.
Gazeta i Portal.
I tu można przeczytać.
Prawdopodobnie my to troszkę też systematyzujemy i pokażemy tak naprawdę, w jaki sposób te pieniądze wciąż krążą w naszym takim gdańskim kotle, gdzie wszyscy się mieszają ze stanowiskami, wpłatami.
Wielokrotnie o tym pisaliśmy.
Gazeta Gdańska pisała o tym wielokrotnie, ale ja zadam konkretne pytanie. Czy redaktor Formela i jego ludzie w Gazecie Gdańskiej zrobili kiedyś takie zestawienie, ilu osób to dotyczy? Te wszystkie rady nadzorcze, te wszystkie kierownictwa,
kilka lat
zarządy?
Temu robiliśmy takie zestawienie. Rekordziści w tym zestawieniu, jak na przykład pan były radny, radca prawny Bendykowski, zaliczyli chyba 5 rad. Generalnie ta grupa osób liczy około 100 nazwisk. które od mniej więcej 15 lat tworzą trzon aparatu korporacyjnego, aparatu, którego korzenie tkwią w relacjach politycznych zarządzającego przestrzenią publiczną Gdańska. Więc
to nazwiska tych stanowisk, stanowisk jest o wiele więcej.
No jest blisko 30 spółek. Rady nadzorcze liczą co najmniej 3 osoby, więc to wszystko łatwo przeliczyć. Zarządy. To, co jest najbardziej moim zdaniem intrygujące i to, co powoduje korozję gdańskiej demokracji, to jest ten bezpośredni, wręcz powiem bezczelny transfer z funkcji politycznych w Urzędzie Miasta do spółek prawa handlowego. To są takie kariery, w których najbliżsi współpracownicy prezydenta są dodatkowo wyposażani w gigantycznie dobrze opłacane rady nadzorcze, jak pani skarbnik Kuś, czy pani dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Bierut, która notabene nie składa oświadczeń majątkowych, więc tak do końca nie wiadomo, jaki jest zakres jej apanaży, ale sądząc, drodzy gdańszczanie, po wypłatach w GPC-u, pani Bierut mogła już zarobić, będąc zaangażowaną w proces sprzedaży gdańskiego GPC-u niemieckim socjaldemokratom, ponad 1 000 000 zł, więc warto o tym głośno mówić, warto wiedzieć, że demokracja gdańska ma 2 oblicze. To odświętne, kiedy pani prezydent mówi, nasi drodzy gdańszczanie, my jesteśmy szczodrzy, wam się żyje świetnie, tylko że nie mówi wtedy nam, to znaczy komu, tak? To właśnie ta lista pokazuje, komu się żyje w Gdańsku wygodniej.
Przypomnę, 500 tysięcy mieszkańców Gdańska, 100 osób w tym kręgu najbliższej władzy. Pani prezydent Andrzej Ługin.
Znaczy w tym wszystkim nasi drodzy gdańszczanie i gdańszczanki. Oczywiście, że tak. Z tym, że widzę po tych wpłatach, że tak dużo nie dali niektórzy, no bo dlaczego?
Ale to chyba nie chodzi o wysokość tej kwoty.
Ale nie, chodzi. Chodzi, to są duże symbole.
Część prezesów spółek, którzy świetnie zarabiają, prezydenckiego lotniska około 400 tysięcy niezależnie od tego, czy jest kryzys, czy nie ma kryzysu. Co prawda władze lotniska tają te wynagrodzenia, ale jak ktoś ma czas i poszuka w bilansie, czy w rachunku wyników, to znajdzie koszty jednoosobowego zarządu. Część tych osób finansowała także chwilę wcześniej kampanię wyborczą samorządową i być może po prostu
tamte pieniądze poszły.
Część tych pieniędzy została skierowana tak.
Panowie, bo chciałem jeszcze poruszyć jeszcze jeden temat, ale zwrócę uwagę na to, że te informacje na temat różnych patologicznych, bo tak to trzeba nazwać, sytuacji w samorządach pojawiają się i z Wrocławia, gdzie prezydent Jacek Sutryk deleguje swoich współpracowników do różnych nadzorczych na całym południu Polski tak naprawdę. Pojawiły się ostatnio z Lublina, także zarządzanym przez Platformę. Pojawiły się z Łodzi.
W Warszawie.
W Warszawie to już o tym nie warto mówić, więc tych informacji pojawia się sporo, ale ja chciałem spytać o konkretną rzecz, bo dzisiaj portal Gdańsk Strefa Prestiżu opublikował zdjęcia z dewastowanej wystawy przed budynkiem Komisji Krajowej NSZ Solidarność. I to jest pytanie, które odwołuje się też do tego tematu, który właśnie omawialiśmy, czyli odpowiedzialność władz Gdańska za porządek w mieście. Mamy Straż Miejską, mamy monitoring, bardzo drogo nas kosztujący, a tu okazuje się, że może dojść do takich sytuacji.
I nie mamy komisariatu na głównym mieście.
Ogólnie rzecz biorąc, sprawa bezpieczeństwa głównie na głównym mieście, to jest temat bardzo szeroki. Ostatnio pani prezydent przechadzała się z policjantami po Moście Zielonym i po Głównym Mieście. Ale
a
tak
po
sobie,
podwórkach?
No po podwórkach swoim chyba nawet Straż Miejska nie zaglądała, chociaż powinna tam zrobić jakiś nalot. Natomiast co chcę powiedzieć? Gdańsk sam stworzył problem, czyli magistrat stworzył problem, tworząc właściwie getta turystyczne i getta takie kulinarne na Wyspie Spiszów chociażby. I sam ten problem próbuje w tej chwili bohatersko rozwiązywać. No to jest dla mnie...
Ale w jaki sposób rozwiązuje? Nie rozwiązuje.
Rozwiązuje. No, są pozorne ruchy, a to się spotka z komendantem policji, a to się przejdzie spacerem,
To jest rok do wyborów.
Ale może to jest kolejna sprawa z katalogu spraw skomplikowanych, bo ja przypomnę moją rozmowę tutaj z wiceprezydentem Borawskim, który mówi, że system MEWO jest skomplikowany, system FALA jest skomplikowany i tak nie za bardzo sobie można z tym poradzić. Więc
ale
może
nie
da się poradzić
są wypłaty,
z wyrzucaniem
się konkretne wypłaty. Ale ja chcę wrócić do tej wystawy. Oczywiście, każda dewastacja jest godna krytyki i jakakolwiek. Natomiast Nie wiem, co strzela tym ludziom do głowy, żeby dewastować jakąkolwiek wystawę, bo to może być wystawa również przed ECS-em, może to być wystawa przed...
Przed ECS-em wystaw nikt nie dewastuje, a zwróćmy uwagę, że te solidarnościowe są dewastowane regularnie, czy te, które organizuje IPN.
Widocznie Straż Miejska tam nie dochodzi.
No dobrze, ale to
sprawa
to jest...
bezpieczeństwa i ten spacer, o którym mówicie, no mamy rok do wyborów, to widać być może ostatni rok prezydentury pani Dulkiewicz, więc rozpoczął się rozpaczliwy wyścig z czasem, próba zamaskowania tego, co złe, jakimiś projektami, które mają charakter spekulacji o przyszłości, a jakieś zespoły, które obradują, które normalnie składają się z urzędników, którzy się normalnie zajmują.
Tak, normalnie tymi sprawami robią.
Natomiast oprawieni są w jakąś kolejną strategię Gdańsk 2030. Jedno słowo jeszcze do tych spółek. No jest dobrym zwyczajem w bardziej dojrzałych demokracjach. Politycy Gdańska jeżdżą jak oszalali po całym świecie, po Europie. Odbywają się na przykład w Lipsku raz do roku sesje Rady Miasta poświęcone sytuacji w spółkach komunalnych. Nie stoi nic na przeszkodzie, żeby raz do roku Rada Miasta Gdańska proponuje opozycji składanie takich wniosków do skutku. Domagała się od prezydent Dulkiewicz przygotowania takiej sesji.
To panie redaktorze, marzenie ściętej głowy. Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl, Andrzej Ługin, Gdańsk Strefa Prestiżu. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jarosław Popek, dziękuję państwu i do usłyszenia.
Komentarze Radia Gdańsk.